Oddajemy głos panu Tadeuszowi Kierskiemu, kompozytorowi, ilustratorowi muzycznemu oraz autorowi muzyki do wielu naszych słuchowisk z lat 40., między innymi do słuchowisk dla dzieci, które pisała pani Walicka-Neimanowa.
Proszę państwa, rzeczywiście ja musiałam pisać bardzo dużo. Wymagania były kolosalne i bardzo często miałam takie momenty, że nie miałam już co pisać. Już byłem po prostu, miałam głowę, w głowie miałam pustkę. I teraz chcę się z państwem podzielić, jakie były metody stosowane do mnie, jako do kompozytora. Miałam napisać piosenki, nie wychodziło. To dyrektor ma bardzo prosty pomysł, bierze autorkę, panią Walicką, bierze mnie pod rękę, prowadzi do studia, zamyka nas na klucz i oznajmił nam, że tak długo będzie tutaj siedzieć, aż piosenka będzie gotowa. Więc proszę państwa, muszę państwu powiedzieć, że te piosenki, zaraz poproszę panią Laurę, żeby fragmencik przegrała państwu, a ja mogę tylko powiedzieć na zakończenie, że teraz w Warszawie czasem tęsknię, żeby mnie ktoś zamknął, jak ja mam trudności właśnie z napisaniem jakiejś muzyczki.
Naszej następnej rozmówczyni dedykujemy piosenkę pana Tadeusza Kierskiego. Pani Marii Malickiej nie potrzebuje nikomu przedstawiać. Długie lata bawiła u nas w Szczecinie i poza teatrem współpracowała z radiem. Prowadziła u nas kurs dykcji i to, że obecni spikerzy, lektorzy i aktorzy mikrofonu nie popełniają błędów, to mamy jej bardzo dużo do zawdzięczenia.
Uchyl zielonej firanki. To piosenka, którą śpiewałam tutaj w sztuce Strzały na ulicy Długiej Anny Świerczyńskiej. Wiąże się ściśle z moimi wspomnieniami ze Szczecina. Proszę państwa, może troszeczkę te wspomnienia będą sentymentalne, ale jakoś one właśnie najbardziej leżą mi na sercu. Zawód aktora jest bardzo ciężki, ale daje wiele szczęścia, zwłaszcza jeżeli aktor jest kochany przez publiczność. Tak się jakoś szczęśliwie złożyło, że mogę trochę może po megalomańsku powiedzieć, że ja jestem jakoś kochana przez publiczność. I dała publiczność tego dowody tutaj w Szczecinie dwukrotnie. To znaczy, jeżeli aktor jest owacyjnie witany, jest szczęśliwy. Ale jeżeli płacze ze szczęścia, to jest 10-kroć razy szczęśliwszy. Otóż to mi się zdarzyło tutaj 2 razy w Szczecinie. Pierwszy raz, kiedy po wojnie wystąpiłam na scenie Teatru Polskiego w sztuce Nikodemiego Cień, kiedy zostałam przyjęta bardzo owacyjnie i bardzo serdecznie, właśnie tutaj w Szczecinie. Wtedy serdecznie płakałam, może tego publiczność nie zauważyła, ale głos się załamywał, nie mogłam zacząć mówić roli. Szminka zmieszała się ze łzami i byłam mimo to bardzo szczęśliwa. Po raz drugi tutaj w tym samym Szczecinie. Dzięki dziwnemu zbiegowi okoliczności nie byłam obsadzana niemal w żadnej sztuce przez cały rok. Publiczność nad tym bardzo bolała i kiedy urządzano jakiś koncert w Teatrze Polskim z tytułu jakiejś rocznicy, nie pamiętam, czy to był Tuwimowski, jakiś wieczór, kiedy weszłam na scenę, niestety nie pozwolono mi mówić, bo spotkała mnie taka, może nawet niezasłużona, gorąca owacja, że przez może 10 minut, co na scenie z wiecznością, były wielkie brawa i nie pozwolono mi zacząć mówić. Po skończonym wierszu było to samo. Wtedy właśnie także płakałam ze szczęścia, tutaj na tej scenie. A płakać ze szczęścia to jest bardzo trudno i bardzo rzadko się zdarza. Jeszcze zdarzyło się tak w Warszawie dwa razy, ale ponieważ 4 minuty mam przeznaczone, to już nie będę o tym mówiła, że tylko jeszcze 2 razy zdarzyło się w moim życiu to. I właśnie chciałam dzisiaj Państwu z całego serca za te przeżycia, których doznałam w Szczecinie, dzisiaj podziękować.
Następnym naszym rozmówcą będzie pan Witold Karcz, który przez długie lata był moim bliskim kolegą po obecnym fachu, to znaczy kierownikiem koordynacji programu.
Mili przyjemni państwo, proszono mnie o parę słów wspomnień, których nawet jakoś nie potrafiłbym w tej kwestii wypowiedzieć, zrealizować. W skromnych słowach chciałbym złożyć zupełnie inny hołd moim koleżankom, kolegom z mojej dawnej pracy i przede wszystkim mojej przedmówczyni pani Marii Malicki, którą po raz pierwszy widziałem właśnie w Cieniu. I do dzisiaj wspominam sobie jej rolę, jej grę artystyczną. Pracowaliśmy przez parę lat w naszej rozgłośni. To były wspomnienia, które do dzisiaj jakoś odczuwam osobiście, z przeżyć własnych, z wystąpień naszej przyjemnej, uroczej, wspaniałej aktorki i chciałbym w tej chwileczce złożyć wyrazy podziękowania i szacunku dla moich najbliższych współpracowników. Kolegi Lachnita, którego widzę w tej chwileczce, koleżanki Jadzi, Becker, naszej... Sławy Becker, naszej speakerki wybranej z konkursu speakerskiego, naszym serdecznym kolegom, między innymi redaktorowi Kmiecikowi, z którym mnie osobiście łączyło wiele serdecznych przyjaźni. Między innymi muszę wam zdradzić w dużej tajemnicy, że sygnał, który słyszycie codzienny dzisiaj, nagrywany był właśnie przez mojego starego przyjaciela, redaktora Kmiecika, w nocy, w taką mroźną, przyjemną, troszeczkę mglistą noc. Sygnał, który się powtarzał kilkakrotnie, zanim go nagrali, który pozostał sygnałem rozgłosi do dnia dzisiejszego. Ja przepraszam bardzo za wystąpienie, które jakoś nie będzie wystąpieniem ani literackim, ani wspomnień, który jest za dużo, żeby się z nimi podzielić wspólnie. Chciałem złożyć hołd moim kolegom, współtowarzyszom i wznieść toast na ich zdrowie, stąd pozwoliłem sobie na melodię zamówioną 100 lat. Za zdrowiem naszych wspólnych, starych, dawnych przyjaciół Polskiego Radia.
Nowacki występował w wielu naszych koncertach na antenie i na koncertach otwartych w roku 47, 8 i tak dalej, i tak dalej. Jeszcze do tej pory często chodzą nagrania jego arii operowych, w których występuje obecnie aktualnie w Operze Wrocławskiej. Panie Bernardzie, prosimy.
Znam, że jestem nieco stremowany. Zdaje się, że byłbym znacznie mniej stremowany, gdybym zamiast powiedzieć tych kilka słów, co jest naszym obowiązkiem, gości, którzy pracowali kiedyś z naszym radiem, tutaj stawiali tutaj pierwsze kroki. No i gdybym, wolałbym naturalnie zaśpiewać cośkolwiek. Ale trzeba jednak podzielić się wspomnieniami. Jakie były te nasze wspomnienia? No przyjechałem tutaj z teatrem. Z teatrem, który miał być komedią muzyczną i to mnie przyciągnęło z Lwowa. To mnie przyciągnęło do tego teatru, ale co się stało po drodze? Ten teatr uległ transformacji, stał się teatrem dramatycznym. No i ta chęć śpiewania jednak we mnie pozostała i trzeba było jakoś dać temu ujście. I okazuje się, że można było to zrobić właśnie w życzliwej, zawsze nastawiającej ucha i swoje, jeszcze wówczas nie było taśmy, ale na żywo swoje mikrofony, rozgłośnie Radia Polskiego. Tutaj rozpoczęły się właśnie pierwsze starty i pierwsze kroki śpiewackie, jeżeli można to w ten sposób powiedzieć. No, były to jeszcze wówczas na żywo audycje. Co jeszcze można powiedzieć na dobro właśnie tego Radia Polskiego? No, dawaliśmy setki koncertów wszędzie, w całym województwie, wszędzie tutaj w mieście. Ale muszę z największą przyjemnością wspomnieć koncerty właśnie w rozgłośni Radia Polskiego i w liceum, gimnazjum na ulicy Mickiewicza u państwa Hibnerów. Dlaczego? Dlatego, że tam można było właśnie dawać repertuar artystyczny, na który nie zawsze tutaj znalazła się publiczność w fabrykach, czy powiedzmy czy w świetlicach, która chciała wysłuchiwać tego programu. Tutaj można było zaśpiewać, dać upust swojej tęsknocie do opery, która mnie, tej tęsknocie, która mnie w końcu wyciągnęła z tego miasta i skłoniła do tego, żebym wstąpił do teatru operowego. Tu można było zaśpiewać do radia arie operowe, pieśni Schuberta, Schumana, w ogóle repertuar ten artystyczny, w którym człowiek mógł się wyżyć. I to jeszcze właśnie, to są te najprzyjemniejsze wspomnienia, które mi pozostały. A propos tego stremowania na początku, o którym mówiłem, to muszę podzielić się z pewnym wspomnieniem, które do dzisiejszego dnia, nie wiem w jaki sposób to się stało. Stanęliśmy przed, zdaje się, że to jeszcze była pani Lauri, taka śpiewaczka, Ludmiła Lauri była tutaj. Stanęliśmy przed mikrofonem, na żywo mieliśmy zaśpiewać, niestety zowąd zaczęły mi się kolana trząść. Nie wiedząc o tym, że już myślałem, że jeszcze mikrofon jest zamknięty, nie ma jeszcze przekazu na miasto. Nie wiedząc o tym, powiadam, no jak długo tutaj dadzą nam się trząść ze strachu. I okazuje się, że w tym momencie, kiedy powiedziałem słowo trząść, przekaz został otwarty i znajomi na drugi dzień pytali mnie, co to miało znaczyć przed tą pierwszą pieśnią, którą śpiewałem, to słowo trząść, bo to już doszło do tego. To są właśnie te wspomnienia, o których chciałem powiedzieć. No i muszę powiedzieć, że jeżeli dzisiaj, powiedzmy, na scenie wrocławskiej mam jakieś sukcesy czy osiągnięcia w tych rolach, które śpiewam, to początek i źródło tego natchnienia, ten zapal, który jeszcze w nas pozostał, to stąd pochodzi właśnie z tej pionierskiej pracy i z tego miasta, które nas wszystkich jakimś zapalem i ogniem do pracy napełniło.
Redaktor Edward Kmiecik, obecnie redaktor telewizji warszawskiej, długoletni sekretarz ambasady amerykańskiej w Waszyngtonie, polskiej w Waszyngtonie, a przed laty długoletni pracownik rozgłośni szczecińskiej, który prowadził wiele redakcji, redakcję wiejską, redakcję dzienników i redakcję morską. Właściwie cały program morski jest jego dziełem, jego tworem, łącznie z sygnałem rozgłośni szczecińskiej.
Proszę Państwa, 20 lat, z tego kupę lat w Kurierze Szczecińskim i w rozgłośni szczecińskiej. Najsilniejsze wspomnienie dla nas dziennikarzy jednak jest fakt, żeśmy nie mieli wtedy czas na żadne oglądanie się na wczoraj i przedwczoraj. Właściwie nie mieliśmy czasu na wspomnienia, bośmy zawsze patrzyli, co będzie jutro i co ma być pojutrze. Historia rozgłośni szczecińskiej jest bardzo prosta. Trzy etapy. Na Malinowej była pszczółka radziecka, 1,5 kW i byliśmy zadowoleni, kiedy wiatr wiał w tym kierunku, że nas słuchano w Dąbiu. Potem była 50 otwarta tu na tej Wielkiej Górze i byliśmy zadowoleni, że słuchali nas wszyscy rybacy, że dochodziliśmy do Słupska, jak było dobrze. Dzisiaj jest podobno w antenie więcej niż 150 kW i wracając z zachodu przez Europę, byłem bardzo zadowolony, że łapałem sygnał Szczecina, właśnie Szczecina, co prawda z okropną jakąś pogadanką w Lincu, a ostatnio złapałem go w Sofii. To już coś mówi. Popatrzmy się znowu na to, co ma być jutro, co ma być pojutrze. Telewizja i radio to nie są dwa antagonistyczne przedsiębiorstwa, aczkolwiek tak się to nieraz wyczuwa. Telewizja też zaczęła się na dachu odzieżówki i zadowoleni byliśmy wtedy, kiedy ze środków społecznych ją uskładawszy, można było ten obraz oglądać w Gumieńca. Dzisiaj jesteśmy słynni z tego, że obdarowujemy naszych sąsiadów z Kołowa takimi przebojowymi programami jak Bonanza i Dr. Killer, co nam daje olbrzymią ilość słuchaczy po naszej tamtej stronie granicy. Ja myślę, że przyszedł chyba czas, żeby właśnie tu na tym wieczorze wspomnień powiedzieć sobie, że skoro Szczecin jest jedynym miejscem w Polsce geograficznie, z którego możemy z własnym wizualnym programem, z własnym obrazem wyjść na zachód, aż za Berlin Zachodni przy dobrych środkach i objąć całe akweny morskie Bałtyku, żeby stworzyć przy pomocy radia i tych kolegów, którzy tu są, i przy pomocy telewizji, tu studio, nazwijmy je umownie Studio West. Wychodźmy stąd z własnym programem, w obcych językach, do naszych sąsiadów i do tych, co nas lubią, i do tych, co nas mniej lubią. Ja myślę, że na 20 lat, na 15, na 10 lat, jak się spotkamy z takim dobrym programem, wtedy będzie o czym wspominać.
Laura Popławska, pianistka opery bałtyckiej, długoletnia pianistka rozgłośni szczecińskiej, akompaniatorka solistów i solistek rozgłośni szczecińskiej. Prosimy.
Dołączając się do wspólnych naszych wspomnień, ja zacytuję tylko słowa Woltera. Wspomnienia są jedynym rajem na ziemi, z których my nie możemy być wygnani, a resztę dokończę.
Znali Państwo na pewno Wiktora Grotowicza z desek teatrów szczecińskich. Obecnie widujecie go często w teatrze telewizyjnym z Wrocławia. Aktor w filmach, wieloletni speaker, lektor dzienników. U nas służył swoim talentem lektorskim, aktorskim nam i za chwilę spotka się z Państwem we swoich wspomnieniach.
Drodzy Państwo, proszę mi wybaczyć, ja mówcą nie jestem. Jestem aktorem i potrafię mówić tylko słowami autora, ze sceny po prostu. No w tym wypadku moim autorem będzie chyba Szczecin. Urodziłem się w Białymstoku, wychowałem tam, to było moje dzieciństwo, potem przyszła wojna. A jedynym miastem, które ukochałem, proszę się nie dziwić, ale tak się stało, jest właśnie Szczecin. Tu zacząłem moją pracę zawodową, tu zdobyłem te moje ostrogi dzięki takim wspaniałym ludziom, jak tu obecna koleżanka Malicka, jak nieboszczyk Gryliński, którzy mnie uczyli właśnie. Poza tym w Szczecinie spotkałem tak wielu serdecznych i miłych przyjaciół, tak miłych, dobrych ludzi, że trudno tego miasta z uczuciem nie wspominać. Proszę mi wybaczyć, ale ja dużo mówić nie mogę. Dziękuję wam wszystkim za to, żeście pamiętali o mnie.
P- Praca radiowa to nie tylko praca dziennikarzy, nie tylko praca lektorów, spikerów, aktorów mikrofonu, ale również w znacznej mierze praca kolegów z techniki. Długoletni nasz kolega Jerzy Marzęcki, kilka słów wspomnień z okresu swojej działalności w rozgłośni szczecińskiej.
Wolałbym, koledzy i koleżanki, żeby na moim miejscu tutaj znalazł się kolega Józef Kaźmierczak, który właśnie był kierownikiem techniki wówczas, kiedy to się wszystko organizowało. No ale z wielu powodów nie mógł przybyć, wobec tego ja postaram się przekazać wam, jak to wyglądało. Więc wyobraźcie sobie, że myśmy się strasznie tutaj śpieszyli. Myśmy się tak śpieszyli, żeby te kilkadziesiąt odbiorników, jakie było w Szczecinie, każdy z nich...